Między небом а землей.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu w pierwszych minutach niedzielnego popołudnia. Kilka dni temu jeden z kapłanów przypomniał na swoim profilu społecznościowym znane powiedzenie, że kto śpiewa, ten dwa razy się modli. Ale kto fałszuje, ten trzy. Natomiast kto słucha fałszujących, modli się aż cztery razy. W minionym tygodniu Kościół obchodził wspomnienie świętej Cecylii, patronki muzyki kościelnej. A my zapraszamy dziś na rozmowę z człowiekiem, który wyłapuje wszelkie muzyczne fałsze. W programie także o namiotach nadziei, które stawia Caritas Polska na granicy z Białorusią i o tym, że bierzmowanie może być bardzo kulturalne. Między niebem a ziemią zapraszam. W trakcie liturgii możemy usłyszeć różne rodzaje muzyki. Dobór odpowiednich pieśni może być jednak czasem kłopotliwy. Co na ten temat myśli ekspert od muzyki kościelnej? Oto Beata Sylwestrzak pytała profesora Pawła Łukaszewskiego, prorektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, zarazem dyrygenta chóru Katedry Warszawsko-Praskiej Muzyka Sakra.
Ja myślę, że muzyka nie tyle jest pretekstem, co może być pomocą dla człowieka poszukującego, chcącego odnaleźć i Pana Boga, ale jednocześnie odnaleźć siebie, człowieka, który chce odetchnąć głębiej, w jakimś sensie wydłużyć czas, w którym żyje, w którym funkcjonuje. A ten czas, tak jak i nasz oddech, jest coraz krótszy, coraz bardziej nerwowy, tak i czas właśnie w dzisiejszych czasach jest bardzo nerwowy. Ciągle jesteśmy zalewani, czy to newsami jakimiś medialnymi. To są bardzo krótkie, urywkowe informacje, często niesprawdzone, byle jakie. I człowiek jest angażowany i musi bez przerwy zmieniać, przestawiać swoje myślenie. Chodzi o to, żeby się wyciszyć, uspokoić, zajrzeć w głąb samego siebie, poszukać odpowiedzi na pewne tematy, otworzyć się w ogóle. I ta muzyka, muzyka sakralna, na pewno temu ma pomóc. Od 20 lat prowadzę chór Katedry Warszawsko-Praskiej Muzyka Sakra. Bierzemy udział w liturgiach na przykład Wielkiego Tygodnia, ale nie tylko, bo i w Niedzielę Chrystusa Króla, w Boże Ciało, w Święto Trzech Króli. Bierzemy udział w różnych innych wydarzeniach i to jest dla mnie coś wyjątkowo szczególnego. Ja wyżej stawiam uczestnictwo w liturgii, w nabożeństwie i tworzenie muzyki, i tworzenie liturgii niż śpiewanie koncertu. Już trochę wyrosłem z tych koncertów chyba.
W jaki sposób muzyka kościelna, muzyka sakralna może nas przybliżyć do liturgii, może nam pomóc odkryć liturgię i przeżyć głębiej?
Na przykład Triduum Paschalne. Na pewno powinna być to muzyka jak najwyższej jakości artystycznej. W moim przekonaniu to jest pewien początek i klucz, czyli nie wykonujemy muzyki byle jakiej, źle napisanej, źle skomponowanej, źle wykonanej też. To jest bardzo ważne. Czyli nie muzyka napisana przez domorosłych kompozytorów. Należy poszukiwać repertuaru, również i w minionych wiekach skomponowanego wcześniej, i taki repertuar istnieje, można go wykonywać w czasie liturgii i ja mogę powiedzieć, że jestem takim przykładem ze swoim zespołem i z powodzeniem właśnie znajdujemy utwory, które mogą być wykonywane w czasie Triduum Paschalnego, czyli na przykład w Wielki Czwartek na mszy Krzyżma, czy już na liturgii wieczorem, czy w Wielki Piątek, czy w Wielką Sobotę na Wigilii Paschalnej.
Czyli warto zasięgnąć wiedzy, czy utworów starszych, sprzed kilku nawet wieków, czy można jednak tworzyć dzisiaj, adaptując muzykę do może jakichś oczekiwań?
Ja myślę, że trzeba szukać muzyki dobrej. Czy ona jest dawniejsza, czy jest nowa, współczesna. Najważniejsze, żeby była bardzo porządnie, solidnie skomponowana. I w muzyce dawnej mamy takie przykłady, czy to utworów renesansowych, czy barokowych, pisanych do tekstów w języku łacińskim, ale też mamy bardzo dużo przykładów nawet i w polskiej muzyce sakralnej, utworów skomponowanych przez młodych, czy też przez współczesnych twórców.
Muzyka w kościele czasami odbiega od norm liturgicznych. czy na przykład gra na perkusji jest możliwa w kościele?
No według mojej wiedzy to nie jest możliwa. Te normy są ustalone, no po pierwsze w dokumentach kościoła, ale również w dokumentach kościołów czy episkopatów danego kraju i my mamy taką instrukcję o muzyce liturgicznej wydaną właśnie przez Konferencję Episkopatu Polski chyba w 2017 roku, gdzie jest określone, jaka muzyka w czasie liturgii może być wykonywana i mówi się tam o muzyce z tekstem po pierwsze, prawda? Sama perkusja to jest muzyka instrumentalna, no i nie mamy takiej potrzeby. Mówi się też o organach jako takim podstawowym instrumencie, który służy muzyce liturgicznej i jest typowo kościelnym instrumentem.
A czy jest jakaś forma tworzenia, forma komponowania, bądź jakiś utwór, który może jakoś pana profesora zbliża bardziej do Boga, czy pomaga jakoś lepiej wejść w tą tajemnicę liturgii?
Ja myślę, że wiele jest takich utworów, wielu kompozytorów też. Każdy ma swoich ulubionych, swoje utwory ulubione i jemu pomaga dany kompozytor, czy dana forma właśnie w modlitwie, a komuś innemu akurat co innego pasuje. No ja mogę powiedzieć, że na przykład Gabriel Fauré jest takim przykładem, ale także Francis Poulenc, czyli muzyka francuska w pewnym sensie sakralna, ale nie tylko. Henryk Mikołaj Górecki jest tutaj znakomitym przykładem. Jego muzyka na pewno skłania człowieka do refleksji, do tego, aby właśnie pomyślał i zwolnił tempo funkcjonowania.
Kto śpiewa, ten dwa razy się modli. Jak śpiewać, żeby to była rzeczywiście modlitwa, a nie tylko koncert?
No właśnie, w czasie nabożeństwa, w czasie mszy nie mówimy o koncercie i nie mówimy o wykonaniu. Muzyka w liturgii jest częścią tej liturgii. To nawet papież Benedykt XVI powiedział, że muzyka jest integralną częścią liturgii. Jeżeli śpiewamy czy wykonujemy Kyrie, taką część, albo Agnus Dei, to tworzymy liturgię. Nie jest to występ, nie jest to popis. Wszyscy powinni to lepiej rozumieć, również i duchowieństwo, które powinno zrozumieć, że chór nie popisuje się w czasie mszy, albo nie powinien tego robić. Powinien tworzyć liturgię tak, żeby była coraz piękniejsza. I nawiązując do tego, co już wcześniej powiedziałem, można by porównać muzykę, jedną ze sztuk, z architekturą, czy architekturą wnętrz, czy z malowidłami, które w kościołach są na ścianach, czyli freskami lub jakimiś obrazami, rzeźbami, czy też szatami liturgicznymi przepięknymi. Więc wszystko to jest przepiękne i tworzy liturgię, a muzyka nie może być styropianowa. Musi być tak samo piękna i doskonała, dlatego że liturgia wymaga tego, żebyśmy tą muzykę na najwyższym poziomie mogli włączyć do liturgii właśnie.
Święta Cecylia jest uznawana za patronkę chórzystów i muzyki kościelnej. Też nie wiadomo, nie ma potwierdzenia, że rzeczywiście sama śpiewała bądź grała na jakimś instrumencie. Czy ma jakieś szczególne miejsce w pana pracy, w pana codzienności?
Znaczy akurat muszę powiedzieć, że może nie Święta Cecylia, która jest patronką muzyki i muzyków kościelnych. Ja trochę czuję się muzykiem kościelnym, chociaż przede wszystkim jestem kompozytorem i staram się tworzyć muzykę sakralną, ale możemy mówić nie tylko o świętej Cecylii, ale na przykład o świętej Hildegardzie z Bingen, która była mistykiem, która była mistyczką, wybitną kompozytorką również. Myślę, że takich przykładów wśród świętych znaleźlibyśmy bardzo wiele osób, które swoim życiem w pewnym sensie były związane z muzyką właśnie sakralną.
Nie oceniamy. Pomagamy, deklaruje Caritas Polska. W akcję niesienia pomocy docierającym do Polski migrantom i uchodźcom włączyły się diecezjalne Caritas z różnych części kraju. Wolontariusze Caritas starają się objąć wsparciem również osoby, z którymi pierwszy kontakt w Polsce miały Straż Graniczna i wojsko. O akcję Namioty Nadziei pyta Jacek Kosiak.
Brat Kordian Szwarc, zastępca dyrektora Caritas Polska. Powiedz mi, co teraz robisz? Co teraz Caritas Polska robi przy granicy wschodniej z Białorusią?
Akurat jesteśmy na takim etapie, że uzupełniamy cały asortyment pomocowy w naszych namiotach nadziei, w naszych punktach, w pasie objętym stanem wyjątkowym. To jest na ten moment 7 miejsc, gdzie każda osoba, która spotkałaby osobę w kryzysie migracji, albo w ogóle potrzebującą osobę, bo idą mrozy, idzie zima, tam są kurtki, buty, ogrzewacze do rąk, jakieś środki higieniczne, woda, jakaś żywność i to jest w sumie, żeby wspierać wszelkie dobre dzieła, które się dzieją na terenie naszej parafii.
Namioty nadziei, o jaką nadzieję chodzi?
Chodzi o taką nadzieję, jeżeli jest kryzys, a o takim kryzysie mówimy przygranicznym w tym momencie, to wszelkie sygnały życzliwości, spotkania, szukania jedności, a ten namiot nadziei jest miejscem przede wszystkim spotkania, rozmawiania, w jaki sposób nasze wspólnoty mogą odpowiedzieć na ten kryzys, bo to nie tylko udzielenie pomocy osobom w kryzysie migracji na ten moment, ale to również zastanawianie się nad kondycją w ogóle parafii dzisiaj. Nie? Te kolejne spotkania to są też spotkania modlitewne ze wspólnotami. Czasami przychodzi kilka osób, czasami przychodzi kilkanaście, a czasami kilkadziesiąt osób na tę modlitwę. To jest jakiś taki przyczynek do rozmowy, zastanawianie się nad tym, żeby no właśnie nie dzielić, a szukać dobra.
Czyli tak to są bardziej namioty nadziei dla mieszkańców przygranicznych miejscowości, dla katolików z tych parafii.
Dla każdej osoby, która przychodzi tutaj również w pielgrzymce swojego życia i teraz nagle spotyka osobę, która z tego namiotu właśnie bierze rzeczy, to tak niech nie zabrzmi zbyt patetycznie.
Czy rzeczywiście można powiedzieć, że ci, którzy przechodzą nielegalnie przez granicę z Białorusią, są w pielgrzymce życia?
No ja nie wiem, ile razy człowiek w ciągu swojego życia opuszcza swój dom, sprzedaje wszystko, żeby udać się i założyć dom w jakimś innym, bogatszym państwie, nie? Czy bezpieczniejszym, bo to też zależy, kto przechodzi i skąd wychodzi tak naprawdę.
Nie? A czy spotkałeś tych ludzi bezpośrednio?
Spotkałem.
I kim oni są?
Ludzie, których spotkałem, pochodzą z Afganistanu, uciekają przed wojną. Akurat te przypadki, które gdzieś było mi dane spotkać, szukają po prostu lepszego życia.
Można powiedzieć, oni spełniają trochę bezduszne definicje uchodźców.
Każda, myślę, że ogólna definicja narodowości człowieka, taka bardzo ogólna, ona będzie krzywdząca dla jakiejś konkretnej osoby, którą spotykamy na drodze swojego życia. No jeżeli chcemy zobaczyć, kim są migranci, nawet ci migranci zarobkowi, chcemy sobie wyrobić na ich temat obraz, to wydaje mi się, że w Poznaniu też są jakieś osoby, które zostały przyjęte. Czy można szukać ośrodków czy centrum pomocy, żeby spotkać, kim rzeczywiście te osoby są, nie? I zobaczymy, jaka to jest gama, wachlarz w ogóle i potrzeb, i powodów, z których człowiek opuszcza swój dom, że tutaj przyłożyć jedną miarę, no jest to niesprawiedliwe.
Ale dla niektórych to są agresorzy.
No i pewnie tak jest, bo może spotkali się z ludźmi, którzy byli agresywni, albo dostali taki obraz, No przecież wszyscy widzieliśmy obrazy, które były w Kuźnicy. Nie? No, te osoby, które tam były, nie wyglądały na ludzi, którzy przychodzą w pokojowych zamiarach. Nie? To też pytanie, co tam się zadziało tak naprawdę. Nie? Znamy przypadki, że człowieka osaczonego pod karabinem, pod przymusem, pod przemocą, można zmusić psychicznie do różnych zachowań. Podejrzewam, że taką nakładkę byśmy mieli zrobić, że wylatują ludzie z Iraku na Białoruś, że oni mieli na celu agresję i atakować polską granicę. No, śmiem wątpić.
Caritas też, mam takie wrażenie, znalazł się w trudnej sytuacji. Ten kryzys postawił Caritas Polska przed wyzwaniem, zwłaszcza, że nie wszyscy rozumieją te cztery zasady Caritas. Neutralność, bezstronność, niezależność i myślenie o ludzkim życiu.
Każde cierpienie i każda śmierć stawia nas wszystkich, w ogóle Kościół, w trudnej sytuacji, bo zastanawiamy się, czy zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić, żeby uniknąć takich sytuacji. I tutaj bym bardziej akcentował te trudności, przed którymi na dzień dzisiejszy stoimy. Zaradzenie potrzebom człowieka, rzeczywistym potrzebom, to czego on potrzebuje w danym momencie, kiedy znajduje się na terenie, gdzie funkcjonują nasze parafie, to jest dla nas wyzwanie. I ta odpowiedź naszej obecności, bo to jest też takie wydarzenie, że jak jestem, jeszcze nie było tak, żebyśmy zaangażowali się jako Caritas Polska we wzmacnianie poszczególnych parafii. Widzimy, że sytuacja właśnie na tyle jest trudna, że wymaga jakiejś takiej dodatkowej uważności. Także to promieniuje, nie? Stawiamy punkt po punkcie, żeby one były w pełni zaopatrzone i też, żeby mieszkańcy, żeby oni jak najlepiej zrozumieli, wiedzieli, jaka jest idea, jak to miejsce ma funkcjonować.
Do akcji pomocowej Caritas dla migrantów i uchodźców można również przyłączyć się, nie wychodząc z domu. Szczegóły na stronie caritas.pl. Spowiada wiernych podczas spaceru, czeka też na nich na ławkach w różnych częściach miasta. Jego oczkiem w głowie są jednak młodzi ludzie, dla których organizuje nabożeństwa i dyskoteki. Teraz ksiądz Kamil Jakubowski, aby przygotować konińską młodzież do sakramentu bierzmowania, zaprosił ją na koncert. Był tam także Sławomir Zasadzki.
Ksiądz Kamil Jakubowski z parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbe, współorganizator kulturalnego bierzmowania w Koninie. Czy muzyka jest pretekstem do ewangelizacji, czy też jednym ze środków?
Muzyka jest jednym ze środków ewangelizacji. Muzyka pomaga zresztą. My jesteśmy ludźmi i potrzebujemy jakiegoś klimatu, także do modlitwy, więc ta muzyka ma nam też służyć w modlitwie, ewangelizacji, poznawaniu Boga i ludzi.
Czy ona była pretekstem do spotkania z młodymi ludźmi, by porozmawiać z nimi o bierzmowaniu? Bo jakkolwiek była to muzyka z przesłaniem, o tyle nie odnalazły nam 7 darów Ducha Świętego.
Nasze spotkanie przede wszystkim miało być koncertem ewangelizacyjnym. Koncert ewangelizacyjny oprócz piosenek najczęściej łączą się też na przykład z jakimś świadectwem, podzieleniem się doświadczeniem Pana Boga przez różnych ludzi. Punktem zaczepnym był koncert w Domu Kultury po to, żeby, to brutalnie zabrzmi, młodzież nie wystraszyła się, gdy usłyszy, że w kościele. I miało też to na celu krzewienie takiej wartości wypływających z muzyki chrześcijańskiej, która jest niezwykle ważna, bo chodzi o treść.
Ksiądz Kamil Jakubowski, mówiąc o was, powiedział, że przyjechaliście do Konina nie dla pieniędzy i nie dla fejmu. Po co zatem przyjechaliście?
Podzielić się naszymi piosenkami. Karol Nowacki, zespół Rock and Fire. A piszemy je dlatego, ponieważ czujemy się kochani i warto o tym mówić.
Miałem w trakcie tego koncertu taki plan rozmowy, który legł mi w gruzach zupełnie, kiedy dowiedziałem się, że jesteście członkami neokatechumenatu, bo to tłumaczy waszą obecność, bo między innymi po to ta wspólnota istnieje, żeby dawać świadectwo.
Marcin Ziemniczak, Rock and Fire. Każda wspólnota istnieje po to, żeby dawać świadectwo i z jednej strony wiara jest kwestią prywatną, a z drugiej strony jak zakochasz się w kimś, nie, to chcesz to innym powiedzieć, więc jak się zakochasz w Bogu, to też chcesz to innym powiedzieć. My robimy to tak, jak umiemy, trochę garażowo, trochę rock'n'rollowo, ale staramy się to przekazać innym.
Nie pytam, kto pisze teksty, ale zapytam, co jest inspiracją, bo wydaje się, że jest w nich odrobina przemyśleń związanych z doświadczeniem codziennym, ale też sporo takich odniesień do mądrych książek.
Na pewno jest sporo odniesień do wydarzeń codziennych. Nawet czasami jak nas się pytają ludzie, skąd pochodzi nazwa zespołu, to pokazujemy na naszych synów. Ja mam na przykład dwóch. Jeden to zazwyczaj jest rock, a drugi fire. No. Więc to są na pewno doświadczenia codzienne. To nie są teksty, nie piszemy rzeczy uwielbieniowych. Piszemy to, czego doświadczymy. A na co dzień doświadczamy rock'n'rolla, z którego nas Pan Bóg ratuje. No.
Nie chciałem, żeby to było źle odebrane, ale pomyślałem sobie w pewnym momencie, dlaczego zdecydowaliście się na swego rodzaju niszę, bo jakkolwiek parę projektów muzyki chrześcijańskiej przebiło się. O tyle, co do zasady, trzeba przyznać, że jest to jednak nisza.
Oczywiście, że można powiedzieć, że to jest nisza, ale jakby nadal pozostaje zasada, żeby być autentycznym i robić to, co się lubi. Są przykłady zespołów, które zostały się popularne w skali ogólnopolskiej i nawet dalej, i które przyznają się do wiary i które śpiewają o swoich doświadczeniach. Jakby nie oglądamy się na panarze, na słupki, na listy przebojów. Robimy to, co czujemy i to, co uważamy za słuszne i dobre.
Śpiewamy o swoim życiu, a że w tym życiu jest obecny Pan Bóg, to on się tu pojawia. On jakby jest receptą dla nas na wiele kwestii, ale to nie jest tak, że my kogokolwiek chcemy nawracać. Nie jesteśmy lepsi od nikogo. Jesteśmy zwykłymi, prostymi chłopakami, którzy mówią o tym, czego doświadczają.
Muzyka chrześcijańska jest chrześcijańska nie dlatego, że jest jakimś typem, gatunkiem muzyki samej w sobie, ale treściowo, tekstowo jest znacząca.
Rzeczywiście, fajnie słuchało się tak, prawda, tego koncertu, natomiast chodziło również o treść, a właściwie przede wszystkim o treść tego, które tych tekstów, które płynęły przy tej okazji, które miały zaznaczyć sens życia, wartość, wybieranie nasze codzienne, nasze wybory. No przede wszystkim w tym kontekście, że no jesteśmy wszyscy delikatnie mówiąc zaniepokojeni momentami tym, czym dzisiaj zwłaszcza młodzież się karmi, jeśli chodzi o media.
Wśród przesłań zarówno ze strony muzyków, jak i z osób, które dawały świadectwo i z ust samego księdza, parę takich kluczowych punktów można wyróżnić, takich mianowicie, że najważniejsze w życiu człowieka są dwie rzeczy: zbawienie i wspólnota.
To nasze spotkanie, można by było powiedzieć, mają jakiś cel. Te wszystkie spotkania, te możliwości, które dziś proponujemy, żeby one nas do czegoś przybliżały. One mają nas przybliżyć przede wszystkim do poznania Pana Boga, a to ma nas przybliżyć do tego, żebyśmy kiedyś osiągnęli zbawienie, czyli to po pierwsze. Po drugie, wszyscy ci, którzy dzisiaj tu mówili, doświadczyli przede wszystkim czegoś szczególnego właśnie we wspólnocie. Potrzebujemy kolegów, koleżanki, przyjaciół po to, żeby oni nam pokazywali wartości swoje, ale także nasze, bo dzisiaj to jest duży problem, że młodzi nie potrafią dostrzec w sobie czasem wartości, a mają ogromną wartość i ta wspólnota jest do tego potrzebna też.
Olu, wybrano cię, żebyś młodzieży przygotowującej się do bierzmowania dała swoiste świadectwo. Powiedz, co się zmienia w życiu?
Tak naprawdę nie widać specjalnie widocznych zmian, ale wewnątrz człowiek zmienia się całkowicie. I uważam, że bierzmowanie daje młodym osobom naprawdę dużo, że to są wartości, które zostają na całe życie i może tego nie widać. Ktoś sobie może przyjąć to bierzmowanie tak po prostu, nawet nie wierząc w to, co ono potrafi zdziałać, ale naprawdę jeżeli się zaufa, to są to zmiany.
Mówiłaś ze sceny, że ważnym elementem życia stała się wspólnota.
Bo to prawda, stała się. My się spotykamy raz w tygodniu. I są to ludzie, którzy różnią się od siebie, pomimo tego potrafimy znaleźć wspólny temat i nie tylko śmiać się razem, ale też porozmawiać o czymś głębszym.
Myślisz, że gdyby nie bierzmowanie, to nie zdarzyłoby się to w twoim życiu?
Myślę, że byłoby na pewno mniejsze prawdopodobieństwo, bo kiedyś nie chodziłam aż tak dużo do kościoła. Kiedyś w ogóle nie byłam wierząca i to tak około bierzmowania zaczęło się zmieniać. Także myślę, że właśnie przy bierzmowaniu to mogło się zadziać.
Kluczem do ewangelizacji jest świadectwo. Między innymi świadectwo w rodzinie. Tak jak sam ksiądz mówił, że dzieci wyganiane przez rodziców na mszę świętą nie będą w gruncie rzeczy dobrymi katolikami.
Jeśli chce zarazić kogoś wiarą w Pana Boga, to bez względu na to, czym się zajmuję, zawsze muszę potwierdzić to, co mówię czynami, bo inaczej to będą puste słowa.
Ksiądz zna taką maksymę: ty nie mów ludziom o Bogu, ty żyj tak, żeby cię o Boga pytali.
To prawda, tak. Jest znana, myślę, że wielu ludziom i jest prawdziwa i ważna.
Dlaczego w czasie Adwentu powinniśmy patrzeć nie pod nogi, ale przed siebie? O tym już teraz dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak.
Szczęść Boże. No to czas rozpocząć Adwent. Rozpocząć też nowy rok liturgiczny, rozpocząć też coś nowego w naszym życiu duchowym. I kiedy myślimy o Adwencie, pewnie każdy z nas ma jakąś chmurę różnych skojarzeń z tym okresem. Moim takim pierwszym, czy może jednym z takich ważniejszych wspomnień, to jest oczywiście dzieciństwo. Kiedy chodziłem na roraty, kiedy robiło się swój własny lampion, tata mi tam trochę pomagał podłączyć kabelki do żaróweczki, żeby ona świeciła. Z czasem się sam nauczyłem. Piękne roraty, dużo dzieci, no wiadomo, były serduszka, na których wypisywaliśmy nasze dobre uczynki i później było losowanie tych serduszek i kto wylosował, zabierał figurkę Matki Bożej do domu. I to jest piękne i to jest takie wspomnienie, które jest ważne, ale Adwent to nie tylko to. My, dorośli, jak my przeżywamy Adwent? Generalnie często jesteśmy bardzo zabiegani, bo jest wiele spraw do załatwienia jeszcze przed świętami. Jeszcze to sprzątanie, jeszcze jakieś zakupy trzeba zrobić, nakupić prezentów. W sklepach już ta muzyka świąteczna i te wszystkie ozdoby nam mówią, że tak naprawdę już są święta. A kiedy znajdziemy czas w tym zabieganiu, no to właśnie jak my myślimy o Adwencie? Często nam się to kojarzy z takim okresem czekania już bezpośrednio na przyjście, na narodzenie Pana Jezusa. Tymczasem Słowo Boże w tym okresie nam wskazuje trochę inną perspektywę. Ten czas bezpośredniego oczekiwania na narodzenie Pana Jezusa tak naprawdę zamyka się w ostatnim tygodniu. A co jest wcześniej? No wcześniej mamy spojrzenie znacznie szersze. W dzisiejszej Ewangelii chociażby przeczytamy o końcu świata. Większość tego czasu czytamy teksty, które rzeczywiście zapowiadają przyjście Zbawiciela, ale one mają taki wymiar też trochę pokutny. Jest Jan Chrzciciel, który wzywa do nawrócenia, który wzywa do jakiegoś wyprostowania swoich ścieżek. I jak dobrze przeżyć ten Adwent? Od czego zacząć? Myślę, że próbuję o tym opowiedzieć po przerwie, a najlepiej zacząć od końca. Od jakiego końca? No to właśnie dowiemy się za chwilę. Zapowiadałem, że zaczniemy od końca, nietypowo, bo właśnie o tym nam dzisiaj mówi Pan Jezus w Ewangelii św. Łukasza. kiedy przedstawia wizję końca świata. Takie mamy czytanie na pierwszą niedzielę Adwentu, gdzie Pan Jezus mówi: będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. No, trzeba przyznać, że przerażająca wizja. Jeżeli mielibyśmy czekać na coś takiego, to nie wiem, czy byłoby to radosne oczekiwanie, czy nie bliżej by nam było do tych ludzi, którzy mdleją ze strachu. Ale Pan Jezus mówi, że pomimo tego wszystkiego wydarzy się coś wspaniałego. Bo dalej Ewangelia podaje nam takie słowa, że wtedy ujrzą Syna Człowieczego nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Na pewno jakoś ten opis wpisuje się w taki nurt, w taki język apokaliptyczny. Jest to pewien rodzaj duchowości, który funkcjonował w judaizmie, gdzie właśnie trochę akcentowano te czasy ostateczne i przedstawiano je w taki kosmiczny sposób. Jednak można na to spojrzeć też w sposób duchowy, że my czekamy na jakiś koniec. Warto szukać i patrzeć tego końca, bo tak naprawdę to jest nasz cel. Mówiąc tak już językiem filozoficznym, że to jest jakiś cel, do którego zmierzamy i kiedy tracimy ten cel z oczu, no to właśnie trochę nasze życie jest pozbawione sensu. I można patrzeć na ponowne przyjście Pana Jezusa jako na jakieś przerażające wydarzenie, ale pominąć, co ono rzeczywiście oznacza. Że cały ten zamęt, te wstrząśnięte moce niebios, to być może jest chaos, w jakim my się pogrążamy, kiedy decydujemy się na zło, kiedy decydujemy się na życie bez Boga. Bardzo często sprzątamy mieszkania, domy na święta, no bo tam już się nagromadził jakiś brud, chaos, pewne rzeczy trzeba wyrzucić. No i myślę, że to jest też dobra analogia do tego, co warto zrobić przed świętami w swoim sercu. Może tam nazbierało się wiele niepotrzebnych rzeczy, które są jakimś brudem, jakimś nieporządkiem, chaosem, burzą nasz spokój wewnętrzny i ten czas, jak powiedziałem, też między innymi pokuty Adwentu, ma nam otworzyć oczy na przychodzącego Jezusa, który mówi co? Nabierzcie ducha i podnieście głowy, bo zbliża się wasze ocalenie, wasze wybawienie. Że ja zawsze przychodzę po to, aby wybawiać. Nie przychodzę, żeby niszczyć, żeby burzyć moc wszechświata i cały ten porządek. Nie, ja przychodzę, żeby zbawić, żeby ocalić. Ja przychodzę ze światłem. I dokładnie po to Pan Jezus przyszedł na ten świat jako mały chłopiec, niemowlę. Przyszedł po to, żeby zbawić. To też oznacza Jego imię. Jehoszua, Jahwe zbawia. Bóg zbawia. Bóg jest zbawieniem. I myślę, że kolejna wskazówka Pana Jezusa jest tutaj bardzo ważna. Że my w naszym życiu możemy być jacy. Pan Jezus ostrzega, uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Myślę, że pijaństwo, obżarstwo i troski doczesne do tego zbioru można tak naprawdę wrzucić to wszystko, co nas jakoś trzyma w doczesności, co sprawia, że można powiedzieć, że jesteśmy wpatrzeni w dół. Patrzymy też tylko w najbliższą nam rzeczywistość, że trzeba zatroszczyć się o dzień jutrzejszy, o dzień dzisiejszy. Jeszcze sprzyja temu jakiś rodzaj hedonizmu, komfortu, poszukiwania tego komfortu. I tkwimy tak bardzo w takiej małej swojej banieczce, nie patrząc do przodu. Kiedy Pan Jezus mówi, podnieście głowy, mówi też, popatrzcie do góry na wasz cel. Po co wy żyjecie? Jaki jest sens waszego życia? Nie bądźcie przygnieceni tylko tym całym chaosem, którego doświadczacie na co dzień, bo ja przychodzę z wybawieniem, bo ja przychodzę, aby was zbawić. I popatrzcie na mnie. I teraz dobre czekanie, które wskazuje nam Ewangelia, to jest właśnie tak, jak mówi Pan Jezus. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie. Myślę, że to jest piękna wskazówka. Każda modlitwa, można powiedzieć, że w jakimś sensie jest spotkaniem z przychodzącym Jezusem. Warto w tym czasie nie tylko odnaleźć chaos, grzech w swoim życiu, który chcemy porzucić i sprzątnąć, ale też patrzeć do przodu właśnie. Podnieś głowę w swojej modlitwie, kiedy Pan przychodzi, żeby nas zbawić. I na modlitwie. I to się dzieje przede wszystkim w sakramentach. W każdym momencie, kiedy pamiętamy o Nim, kiedy zwracamy się do Niego, w jakimś sensie doświadczamy tego Jego powtórnego przyjścia, a jednocześnie, ponieważ nie jest to w sposób pełny, może się obudzić w nas takie bardzo ważne i piękne uczucie jak tęsknota. Tęsknota za Nim, tęsknota za porządkiem, za tym pokojem, za tym wszystkim, co On przynosi. Szczęście, niezmącony pokój właśnie, bez lęku o jakikolwiek zło, stratę, nic już złego się nie wydarzy. Kiedy będziemy razem z Nim, no to On otrze z naszych oszu każdą łzę. Nie będzie już jakiegokolwiek cierpienia. Myślę, że warto taką tęsknotę w sobie wzbudzać, bo czas oczekiwania to jest czas tęsknoty. To jest czas wypatrywania, patrzenia w górę, patrzenia w przyszłość, oderwania się trochę od tej doczesności, do której tak bardzo jesteśmy przyklejeni. Dobrego czekania, dużo tęsknoty, dużo nadziei życzę każdemu z Was na ten piękny czas.
A my dołączamy oczywiście do adwentowych życzeń ojca Dawida Grześkowiaka. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Do usłyszenia w kolejną niedzielę.
Między niebem a ziemią.